Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Mogłoby się wydawać, że jest to czysto topograficzna informacja, a w Ewangelii Świętego Łukasza jest to zdanie zawierające niesłychanie wiele treści. Mianowicie Święty Łukasz dużą część swojej Ewangelii przedstawia jako świadomie podjętą przez Pana Jezusa wędrówkę do Jerozolimy po to, żeby tam zostać ukrzyżowanym, po to, żeby dokonać ofiary odkupienia wszystkich ludzi. Podkreślając w ten sposób całą decyzję Pana Jezusa, Łukasz broni prawdy o tym, że on nie dlatego został zamordowany, potwornie ukrzyżowany, że w końcu wrogowie go dopadli i zasiekli, tylko dlatego, że umiłował nas aż do końca, że chciał, aby stało się to, co owszem ludzka złość zaplanowała, ale czego z całą pewnością by się nie udało jej dokonać, gdyby nie jego wola oddania za nas życia. W Ewangelii Świętego Jana tę prawdę podkreślono za pomocą prostego zdania Pana Jezusa. Mam moc życie oddać, mam moc znów go odzyskać. Nikt mi go nie zabiera. Ja sam chcę oddać moje życie. Ten duży fragment wielorozdziałów Ewangelii Łukasza, w których przedstawiana jest droga Pana Jezusa do Jerozolimy, zaczyna się pod koniec rozdziału 9 od zdania, gdy dopełniały się dni jego wzięcia ze świata, postanowił udać się do Jerozolimy. Zatem niech nasze serca napełnią się wdzięcznością. Panie Jezu, Ty nie musiałeś wchodzić w te potworne ciemności nienawiści, które przeciwko Tobie zostały skierowane. Ty chciałeś wejść w największe ciemności ludzkiego zła i nie tylko ludzkiego, ażeby w ten sposób dokonać zwycięstwa tego, co Boże, nad tym, co ciemne i wrogie Bogu. I pisze ewangelista Łukasz, że gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. Było ich 10 i nie mieli odwagi zbliżyć się do Pana Jezusa. Jak wiemy, prawo mojżeszowe zakazywało trędowatym kontaktu z ludźmi zdrowymi, bo kiedy Pan Jezus schodził z Góry Błogosławieństw, pojedynczy trędowaty na taką odwagę się zdobył. To jakby to nie byłoby tak bardzo spektakularne, ale 10 trędowatych trochę było ich za dużo, żeby się zbliżać do Pana Jezusa. Ja może przypomnę takim opis uzdrowienia pojedynczego trędowatego. Mianowicie zbliżył się do niego. Jeden blisko nawet nie podkreśla, że się odważył zbliżyć. No było wiadomo, że nie wolno było, a on się zbliżył. I Pan Jezus wcale go nie skarcił, ale wręcz przeciwnie, swoim zachowaniem aprobował ten jego gest przyjścia do niego. Mianowicie Pan Jezus pochylił się nad nim na znak, że się nim nie brzydzi, co więcej dotknął go i powiedział tak, chcę być oczyszczony, bo on odezwał się słowami, Panie, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. Tutaj jest inaczej, bo powtarzam, było ich aż 10. W związku z tym ewangelista zapisuje, że zatrzymali się z daleka i głośno wołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. My zauważmy, bo tak jak słyszeliśmy tę Ewangelię, to pamiętamy, że 9 spośród nich poniekąd nie zdało egzaminu życiowego, to znaczy nie umiało przyjść, wrócić i złożyć podziękowania Bogu, ale my zauważmy, że wszyscy 10 przyszli z wiarą. Gdyby nie mieli wiary, do Jezusa by nie przyszli. O uzdrowienie by nie prosili. To jest wielka przestroga dla nas, że mogę być prawdziwie wierzący, a zarazem coś z wiarą moją może być nie tak. Spróbujmy się zastanowić za chwilę, na czym polegał ten brak w wierze owych 9, którzy nie potrafili przyjąć daru Bożego. Przyjęli go, tylko nie potrafili odpowiednio przyjąć, prawdziwie przyjąć, owocnie przyjąć. Pan Jezus na ten widok wcale ich nie uzdrawia, tylko dalej odwołuje się do ich wiary, do wiary wszystkich 10. Mianowicie Pan Jezus powiada: idźcie, pokażcie się kapłanom, żeby stwierdzili, że jesteście zdrowi. Ale oni byli jeszcze trudniejsi. Idźcie, pokażcie się kapłanom i oni poszli. Patrzmy, że dalej wszyscy 10 są ludźmi wierzącymi. Zawierzyli Panu Jezusowi, że nie próbuje jakoś się wyłgać od tej prośby, tylko z wiarą, że zostali wysłuchani. W drodze zostali oczyszczeni i wszyscy, rzecz jasna, 10 się ucieszyli, ale tylko jeden doprowadził swoją wiarę do końca, doprowadził wiarę do owocowania. To znaczy wrócił, żeby podziękować. Podziękować zresztą oddając cześć boską Panu Jezusowi. To nie jest tak, że Panie, wiedziałem, żeś wielki uzdrowiciel. On nie tak dziękował. On dziękował w ten sposób, że chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. Otóż postawmy sobie pytanie, czego brakowało wierze, prawdziwej, autentycznej wierze tamtych 9, że Pan Jezus w gruncie rzeczy piętnuje tę małą wierność, tę małą wiarę owych 9, którzy przecież doznali oczyszczenia. Bracia i siostry, to jest bardzo często nasza sytuacja. Mianowicie zwracamy się do Pana Boga w różnych naszych sprawach. Często bywamy wysłuchani, po prostu Pan Bóg lituje się nad nami, nas wysłuchuje, prosimy o zdrowie, o uniknięcie jakiegoś nieszczęścia, o najrozmaitsze rzeczy doczesne, żeby sobie z tym czy innym poradzić, z czym sam nie bardzo radzić sobie umiem. I w gruncie rzeczy te nasze prośby, nawet jeżeli dziękujemy Panu Bogu za to, że je spełnia, są zamknięte wyłącznie w horyzoncie doczesnym. Otóż my nie po to wierzymy w Pana Boga, nie po to Mu chcemy za Jego łaską zawierzać samych siebie, żeby w naszym życiu było nam łatwiej, że wtedy mamy większą pewność, że Pan Bóg się nami opiekuje. Celem naszej wiary jest życie wieczne. I myślę, że przypatrując się tym 9, którzy nie potrafili doprowadzić swojej wiary do owocowania, warto się zastanowić, Myślę, że z całą pewnością nie jeden raz, każdemu z nas się zdarzało, że nasza wiara była taka właśnie nieowocująca, taka zanurzona i zamknięta tylko w doczesności. A stworzył nas Bóg, który jest miłością, stworzył nas do życia wiecznego. Tę Ewangelię Kościół kontrastuje, czy powiedzmy porównuje z uzdrowieniem innego trędowatego, mianowicie Syryjczyka Naamana z czasów proroka Elizeusza. I spróbujmy zobaczyć, znaczy spróbujmy zestawić te dwa wydarzenia. Wydarzenie uzdrowienia Naamana jeszcze w dawnych czasach przedchrystusowych i uzdrowienie, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia. Syryjczyk Naaman, wysoki urzędnik króla syryjskiego, przyjechał z listami polecającymi do króla izraelskiego, bo się dowiedział, że jest taki prorok Izraelu, który potrafi dokonać uzdrowienia. No i ten prorok zaproponował mu coś, co go rozśmieszyło i rozgniewało. Tak. Wejdź do Jordanu i 7 razy się wykąp w rzece Jordanu. To mało jest rzek, mówi Naaman, w naszej Syrii jeszcze lepszych, jeszcze czystszych, jeszcze zdrowszych niż Jordan. Co za pomysł. Ale słudzy go przekonali, a co ci szkodzi? Przecież to nic wielkiego od ciebie prorok nie zażądał. A wykonaj to. I co się okazuje? Że zawierzyć było warto. Wykonał rozkaz, polecenie Elizeusza na Aman i wyszedł czysty od prądu. Jego skóra była jak skóra niemowlęcia. I myśmy czytali już końcowy fragment tamtego opisu, kiedy na Aman pełen wdzięczności przychodzi do proroka podziękować, próbuje go obdarzyć jakimiś darami, właśnie tylko doczesnymi. Prorok absolutnie żadnych darów nie chce przyjmować. I to, z czym Naaman odjechał, to była wiara w jedynego Boga. Że to nie jest tak, że każdy lud ma swojego Boga, jak ówczesna mentalność rozumiała sprawy religijne, tylko że Bóg prawdziwy, ten Bóg, który jest czczony w Izraelu, on jest twórcą nieba i ziemi, Naaman wie, że odtąd będzie czcicielem Boga prawdziwego. Czy w tym razie siostry widzimy, że z Naamanem stało się coś bardzo podobnego, co się stało z owym Samarytaninem. To znaczy, dzięki wierze swojej został oczyszczony z trądu, ale uzyskał znacznie więcej. Został uzdrowiony duchowo. Odnalazł Boga i stał się odtąd sługą Boga. I analogicznie Samarytanin, to co jest bardzo warte zauważenia, że jeden i drugi to są cudzoziemcy. Nie są członkami ludu Bożego, tylko są to cudzoziemcy. Naaman Syryjczyk, ten trędowaty, uzdrowiony z dzisiejszej Ewangelii, to jest Samarytanin. Otóż Pan Jezus Naamana kiedyś przypomniał w synagodze w Nazarecie, mianowicie, żeby sprawdzić, czy słuchają go z wiarą, bo słuchali go Nazarytańczycy z wielkim zainteresowaniem, z wielką życzliwością, nasz krajan, tyle się o nim mówi dobrego. I Pan Jezus wtedy zrobił sprawdzian, czy wy naprawdęście we mnie uwierzyli. I podał dwa przykłady takich sytuacji, kiedy jakiś cudzoziemiec został wyróżniony wbrew temu, że w analogicznej sytuacji było mnóstwo ludzi należących do ludu Bożego. Mówił Pan Jezus, wielu było trędowatych za czasów proroka Elizeusza, a tylko Syryjczyk Naaman został uzdrowiony. Wiele było wdów za czasów Eliasza, a tylko wdowa z Sarepty, poganka, została szczególnie wyróżniona. I Nazaretańczykom, dotychczas tak skrzanym, nieżyczliwym i tak dalej, zęby zazgrzytały, próbowali nawet go zabić, ale to jakby nawiązanie do początku dzisiejszej naszej homilii, ale że jasna nie przyszła jego godzina i Pan Jezus po prostu przeszedł między nimi, odszedł od nich, właśnie niewierzących, jakkolwiek takich, no, udających początkowo życzliwość i zainteresowanie. To, że ten dzisiejszy wierzący, który uwierzył do końca, był cudzoziemcem, jest czymś ogromnie ważnym, jeżeli w ogóle mamy w pamięci całość Ewangelii. Mianowicie w Ewangelii wielokrotnie Pan Jezus wiarę cudzoziemców wyróżnił szczególnie. W ten sposób też sygnalizuje, że On przyszedł nie po to tylko, żeby lud Boży Starego Przymierza obdarzyć Zbawicielem, ale przyszedł do całej ludzkości. Ja przypomnę najważniejszych cudzoziemców, tych, którzy prawdziwie święcie umieli przyjąć dobrą nowinę. No, choćby setnik z Kafarnaum, który Pan Jezus zaproponował mu, bo przyszedł z prośbą setnik, żeby uzdrowił mu sługę. Pan Jezus zaproponował, ja przyjdę do Twojego domu i go uzdrowię. Setnik mówi, Panie, nie jestem godzien. Przecież wystarczy, że powiesz słowo. Przecież Ty możesz i nie jest potrzebne, żebyś się trudził. Powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie zdrowy. Albo przypomnijmy sobie tę niewiastę kananejską, która błaga za swoją córką i Pan Jezus reaguje w taki sposób, który początkowo nam się wydaje, że niegrzecznie. Prawda? Na jej prośbę powiada, no nie godzi się brać chleb przeznaczony dla dzieci i rzucać psom. Powinna się obrazić, ale ona przyszła do Jezusa jako wierząca. Na Boga nie wolno się obrażać. Pan Bóg, nawet jeżeli postępuje z nami nie tak, jak początkowo spodziewaliśmy się, to niewątpliwie jest miłością, wie co robi. I tam taka nanejka właśnie tak się zachowała. Tak się zachowała i mówiła, Panie, ale przecież nawet szczenięto może się coś dostać do kruków, jakie spadają ze stołu pańskiego. O niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Nie spotkałem takiej wiary w Izraelu. Ja tak bardzo podkreślam ten moment, że cudzoziemcy są szczególnie w Ewangeliach przez Pana Jezusa wyróżnieni, żeby przypomnieć choćby przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, czyli właśnie tamtą wypowiedź przed chwilą przeze mnie cytowaną, gdzie Pan Jezus kontrastuje Syryjczyka Naamana i wdowę Sarepty z członkami ludu Bożego. Ja tak bardzo ten wątek cudzoziemców wydobywam, bo wydaje mi się, że to jest jakiś znak Bożej opatrzności, że w czasie misji tę jedyną niedzielę, którą mamy podczas naszych misji w Waszej parafii, że czytamy właśnie o cudzoziemcu, wierzącym. W gruncie rzeczy odbierzmy to jako rodzaj swojego rodzaju wezwania, żeby zastanowić się każdy tak jak potrafi, rzecz jasna, Boże zachowaj, żeby to robić w sposób natrętny, czy to tutaj musi być bardzo dużo delikatności, wrażliwości, empatii i tak dalej, ale każdy z nas, tak jak poznali, niech się zastanowi, może akurat ode mnie Pan Jezus oczekuje, żeby kogoś przyciągnął do Niego, do świętych sakramentów, może nawet do świętej wiary. Ja mogę się podzielić moim duszpasterskim doświadczeniem stosunkowo długoletnim, mianowicie wielokrotnie przyjmowałem nawrócenia ludzi, czasem przez kilkadziesiąt lat będących poza Kościołem i powiem tyle, że kiedy nawraca się ktoś, kto w dzieciństwie był wychowany w wierze, kto jest ochrzczony, był w pierwszej komunii świętej, może nawet bierzmowany, to w gruncie rzeczy jest mu stosunkowo łatwiej, bo on ma to wstępne doświadczenie. Ale chyba najtrudniej nawrócić się człowiekowi, który nigdy w Kościele nie był, może nawet jest nieoszczony. I od czasu do czasu zdarza mi się, że ktoś, kogo przygotowałem do chrztu, czy kogoś może nawet w niemowlęctwie oszczonego, ale może nawet u pierwszej komunii świętej nie był, że ktoś właśnie po przyjściu do Kościoła mówi tak: Wy, księża, to pewnie nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak trudno człowiekowi niewierzącemu przyjść do Kościoła. Dla człowieka niewierzącego Kościół jest taki obcy, taki jakoś odpycha. I spróbujmy zrozumieć tę mentalność, te opory i bardzo możliwe, że Pan Bóg oczekuje właśnie od Ciebie, się zwracam do takiego Ty anonimowego, prawda, żeby może spróbować tyle, ile potrafimy, niekoniecznie od razu próbować na ostro, czasem nawet okazuje się, że może ktoś z naszych znajomych czy bliskich już wielokrotnie sygnalizował chęć zbliżenia się do wiary, a puszczy moje wygłuchy. To tak jak z tymi trędowatymi, to co nie ja ciągle powtarzali, kiedy były opisy uzdrowień różnych ludzi, których Pan Jezus uzdrawiał, że ci, co przychodzili do Pana Jezusa, tak będą trędowaci, oni dobrze wiedzieli, że są trędowaci. A my, nawet jeżeli jesteśmy nieraz cali trędowaci od naszych grzechów, to nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakby to nam nie przeszkadza, czy niewidomi. Kiedy prosili o wzrok, to oni dobrze wiedzieli, że są pozbawieni wzroku. A nam czasem brakuje wzroku duchowego, jesteśmy duchowo ślepi i wydaje się nam, że wszystko w porządku. To o takich Pan Jezus mówił kiedyś, jeżeli światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, to pomyśl, jaka to ciemność. To bardzo często niestety odnosi się do nas analogicznie. Prawda, głusi bywamy czasem do tego stopnia, że ślepi i głusi na naszych najbliższych, prawda, ojciec czy matka wiele się starają, żeby ich dzieci byli, żeby ich dzieciom było jak najlepiej, a czasem nie pomyślą, nie zauważą, nie dosłyszą, że dzieciom najbardziej może potrzebny jesteś Ty, obecność, właśnie swoje ten osobowy kontakt i tak dalej, i tak dalej. Ale żeby zamknąć komentowanie dzisiejszej Ewangelii, znaczy bardzo serdecznie Państwa i zachęcam, i proszę, żebyście zapamiętali sobie, że dzisiaj była mowa o tym dobrym cudzoziemcu, który się okazał o wiele bardziej wierzący niż tacy zwyczajni członkowie ludu Bożego. Może akurat Pan Bóg nie Ciebie chce użyć do tego, żeby go do siebie przyciągnąć. Spróbuję powiedzieć na temat tego, co się dokonało w Rzymie, mianowicie ojciec święty Franciszek oddał, myślę, że już oddał, bo ja dzisiaj nie mam dostępu do środków masowego przekazu, ale myślę, że już oddał świat niepokalanemu sercu Matki Najświętszej. Spróbuję króciutko wyjaśnić, o co tu chodzi, że to nie jest o taki dewocyjny akt, no, w kościele, co to księża nie wymyślą, bo na porach wymyślili, no. To jest naprawdę coś bardzo prawdziwego i bardzo głębokiego. Mianowicie, owszem, to się zaczęło od objawień fatimskich. Matka Najświętsza w objawieniach fatimskich obiecała: moje niepokalane serce zwycięży. I już papież Pius XII w czasie II wojny światowej, no okropna wojna, to nie nam Polakom przypominać, jaka ona była okropna, ofiarował świat, cały świat, Kościół, także niepokalanemu sercu Matki Najświętszej. O co tu chodzi? Co za tym stało? Bracia i siostry, żeby zrozumieć ten gest, ten akt ofiarowania, dobrze jest wniknąć nieco w to błogosławieństwo Pana Jezusa: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Normalnie, jeżeli człowiek wierzący czyta takie słowa w Ewangelii, to oczywiście ogarnia go tęsknota: Panie Jezu, daj mi serce czyste, daj mi, żeby moje serce było coraz bardziej czyste. A co to znaczy? To znaczy, żebym była coraz bardziej oddana, coraz bardziej poddana Tobie. I nie ma najmniejszej wątpliwości, że wśród ludzi, wśród miliardów, miliardów, których Pan Bóg stworzył, którzy już przeszli przez tę ziemię, a także wśród tych, którzy jeszcze się urodzą, prawda, nie było i nie będzie takiego człowieka, który tak absolutnie całoosobowo, tak do końca był oddany Panu Bogu, jak ta niewiasta, którą on wybrał na matkę dla swojego syna, jak Maryja. No, niewyobrażalne jest, żeby czyjekolwiek serce było bardziej czyste niż serce Matki Najświętszej. Czyli my, oddając się i sami, i oddając świat cały niepokalanemu sercu Matki Najświętszej, no to staramy się robić to w takiej tęsknocie, żebyśmy umieli, żebyśmy starali się, a za łaską Bożą na pewno nam się to jakoś uda, choćby trochę, coraz więcej oddawać nasze serca Matce Najświętszej. To jest główny sens, główny cel oddania niepokalanemu sercu Matki Najświętszej, które będzie miało miejsce już po Komunii Świętej, ale jeszcze przed zakończeniem tej mszy świętej. Zatem, tak jak tu jesteśmy, możliwie wszyscy, niech duchem swoim przyłączą się do Ojca Świętego Franciszka i powiedzą swoje tak aktowi oddania niepokalanemu sercu Matki Najświętszej.